Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, za moment rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj sprawy dotyczące się wokół prac Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Nasz gość to pan poseł Andrzej Mikołaj Dera. Witam serdecznie, panie pośle.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan poseł był z nami już w telewizji Trwam. Panie pośle, nim ten bardzo ważki temat, tu przy tej okazji pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę państwa Olewników. Też i gratulujemy tego, że ich serce jest takie niezłomne, że szukają prawdy mimo swojego osobistego dramatu, mimo bólu, łez, których wylali już wiele. Pamiętamy o was, modlimy się za was i za tych wszystkich, którzy też o tą prawdę z takim, można powiedzieć, nie tyle uporem, ale pokonując wiele trudności idą do przodu. Panie pośle, tak trochę o sprawach bieżących.
Tak, chciałem nawiązać do tej informacji, o której mówił ojciec dyrektor. Otóż dzisiaj zostałem kolejny raz zbulwersowany takimi najświeższymi wiadomościami, informacją, jak to z Chin wrócił nasz minister infrastruktury, minister Grabarczyk. Otóż jest to informacja oficjalna, którą można przeczytać w internecie, co jest bulwersujące, bo nie to, że oczywiście minister pojechał do Chin, tylko po co pojechał i efekt tych rozmów. Otóż okazuje się, że celem, między innymi celem tej wizyty, tak podaje informacyjna agencja radiowa, były rozmowy z jedną z firm kolejowych w Chinach w celu założenia spółki Joint Ventures w Polsce, która ma produkować i naprawiać wagony.
Ładne angielskie słowo, co to ono oznacza?
To znaczy spółkę z podmiotem zagranicznym, która dokładnie już możemy się powiedzieć z podmiotem chińskim, ma w lipcu być finalizacja tego pomysłu. Co tu jest bulwersującego w tym? Po pierwsze, że polski minister jedzie, rozmawia z konkretną firmą chińską w sytuacji, w której padają łapy, pada Ostrów Wielkopolski, pada Nowy Sącz, pada Paterek, czyli padają polskie firmy z zaplecza kolejowego, które od polskiego rządu... Ja jestem też z Ostrowa Wielkopolskiego, dlatego mnie ta sytuacja tak bardzo mocno zbulwersowała. Padają polskie firmy, które naprawiają wagony, które produkują wagony, ogranicza im się zamówienia dzisiaj z kraju, a tu jest oficjalna informacja, że polski minister próbuje zachęcić Chińczyków tworzeniem polsko-chińskiej spółki, żeby produkować i naprawiać wagony. Myślę, że ta sprawa się nie skończy na tym, że ja dzisiaj o tym mówię w Radio Maryja, tylko będziemy żądali na najbliższym posiedzeniu, nie tym, bo to trzeba jeszcze przygotować pewnymi informacjami dotyczącymi, w jaki mocny sposób polski rząd ograniczył, przepraszam, zamówienia w tych polskich firmach naprawiających wagony i produkujących wagony. I myślę, że na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu będziemy żądali oficjalnego stanowiska i odpowiedzi, dlaczego takie rzeczy, takie skandaliczne rzeczy mają miejsce w naszym kraju. Ja powiem, jestem z tym zbulwersowany. Dlaczego? W moim mieście 400 osób dostało wypowiedzenia, idzie na bruk, bo nie ma zamówień, a słyszę, że będzie zakładana polsko-chińska spółka, która będzie naprawiała i produkowała wagony. Ja po prostu tej logiki nie rozumiem.
Czy ta spółka będzie mogła liczyć na zamówienia?
No, na tym polega cała istota, że jest zapowiedź, w tym komunikacie jest zapis, że będzie zapowiedź, że będą zamówienia na produkcję i naprawę wagonów w Polsce. No ja powiem, tej logiki nie jestem w stanie zrozumieć. Mnie to przeraża. Ja powiem, tu trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, no bo powiedzmy sobie szczerze, albo są zamówienia, jest możliwość produkcji, naprawy wagonów, to niech to robią polskie firmy, a dlaczego ma robić to firma polsko-chińska? Ja nie rozumiem tej strategii. Będziemy się o to dopytywać, będziemy żądali tutaj wyjaśnień w tej sprawie.
Znaczy, dlaczego też tu pytanie by się rodziło, dlaczego jeżeli stocznie mają być kupione przez kogoś i tam dalej mają być produkowane statki, dlaczego my tego nie możemy?
No, to jest
dlaczego
cały
my
czas...
nie możemy wyłożyć tych pieniędzy tutaj w Polsce? Przecież to są porównywalnie 100 milionów, gdy mówiło się o stoczni szczecińskiej, cena wywoławcza. No i to znaczy, że co, rząd polski nie ma pomysłu na tą sprawę? Tutaj tak samo pan mówi o tym przemyśle kolejowym.
To jest gorszego, bo to nie jest kwestia, że nie ma pomysłu, tylko jest pomysł zupełnie inny. To jest pomysł wyniszczenia firm, które dzisiaj w Polsce funkcjonują, są polskimi firmami i próbuje się tworzyć firmę z kapitałem chińskim, no, kosztem działalności polskich firm. Ja tego myślenia nie przyjmuję, ja tą strategię odrzucam. Po prostu to jest coś niewyobrażalnego. Ja powiem szczerze, w sytuacji, kiedy mamy tragedię w Łapach, mamy tragedię w Ostrowie, mamy tragedię w Nowym Sączu, polski minister jedzie, rozmawia z prywatną firmą chińską w celu założenia spółki w Polsce, która ma naprawiać i produkować wagony. No to jest no jakiś koszmar, to jest coś niebywałego i to naprawdę musi być wyjaśnione. Ja dowiedziałem się dzisiaj, że ogromne zburzenie ta informacja wywoła właśnie w tych miejscowościach wśród pracowników. Tu jest już pytanie o fundamenty. Co my w Polsce chcemy budować? Czy my Polskę chcemy zniszczyć, budować jakiś kapitał, przelewać te pieniądze poza granicę, bo zyski z tej firmy pójdą również do Chin. No to o co tutaj chodzi? Ja tego nie rozumiem, bo albo mamy sytuację, gdzie nie ma tych pieniędzy, bo jest kryzys i to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale nie może być dwóch sprzecznych komunikatów. Ograniczamy polską produkcję, ograniczamy naprawę w Polsce, a z drugiej strony minister jedzie i zapewnia Chińczyków, że w Polsce jest interes do zrobienia. No to tu tą sprawę naprawdę trzeba będzie na poziomie parlamentu wyjaśnić.
Dziękuję. Panie pośle, wracając do naszego zamierzonego tematu, dzisiaj w rozmowach niedokończonych komisja śledcza powołana działa od 20 lutego, czyli 4 miesiące pracy, 11 posiedzeń, 7 członków tej komisji, jeden z lewicy, trzech z Platformy Obywatelskiej, w tym przewodniczącym komisji jest pan Marek Biernacki, dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, pan i pan Wasserman i z PSL-u pan Edward Wojtas. Co mógłby nam pan powiedzieć jako członek komisji, bo tych komisji wiele było, można powiedzieć, powoływanych, takich nadzwyczajnych. Tutaj sprawa rok 2001, porwany, uprowadzony, zamordowany po 2 latach pan Krzysztof Olewnik, syn pana Włodzimierza, brat Danuty, te imiona znamy z racji tego, że tak często też upominali się. Mówi się, że to oni pukali do niejednych drzwi, prawda? No i doczekali się tego, że ta sprawa ujrzała światło dzienne, jest tak naświetlana, jak gdyby to ta zasłona z tej sfery życia publicznego, która trochę była taka skryta, no została zdjęta. Te posiedzenia też, kto ogląda je, kto ma jakieś informacje, staramy się też je przekazywać na antenie, no to może sam wiele, wiele zobaczyć i samemu pomyśleć. Pana ocena?
Najpierw co do komisji, ja powiem tak. Najpierw jestem bardzo zbudowany postawą wszystkich posłów, którzy zostali desygnowani do pracy w tej komisji. Naprawdę mogę szczerze powiedzieć, jest ogromne zaangażowanie wszystkich posłów w to, żeby dojść do prawdy, żeby dowiedzieć się. Naprawdę posłowie mają już dosyć dużą wiedzę na temat tej sytuacji. Jest tu pełna zgoda co do kierunków, co do ekspertów, co do wzajemnej, nawet między nami, wzajemnej pomocy, żebyśmy jak najwięcej mogli w tej sprawie się dowiedzieć, jak najwięcej wyjaśnić. Mamy harmonogram, chcemy po prostu do końca tego roku skończyć wszystkie przesłuchania, napisać raport, no bo wiemy, że już przyszły rok to już będą wybory, już będzie więcej polityki. To, co mnie buduje, to tu jest wyraźna, że nie ma różnic politycznych w tym wspólnym dążeniu do prawdy. Powiem szczerze, że...
Komisja to też żadna rozgrywka polityczna.
Nie, to nie, właśnie to ona, ta komisja bardzo mocno różni się od innych komisji, bo te, które powstały w tej kadencji, mają wyraźne takie zabarwienie polityczne. To są komisje, które mają, raczej pokazują pewien spektakl polityczny niż dążenie do jakiejś prawdy, czy szukania czegoś rzeczywistego, czy wyjaśnienia jakichś stanów rzeczywistych. A ta komisja ma jeden bardzo ważny element, według mnie kluczowy, bo tu już, tak jak my wiemy, tak jak rodzina państwa Olewników mówi, życia Krzysztofowi już nikt nie wróci, on zginął i tu jest ta próba, rodzina to wiedziała, rodzina przez 8 lat odbijała się od drzwi chciała, żeby ta śmierć nie poszła na darmo, chciała pokazać, jak źle funkcjonuje polski wymiar sprawiedliwości, w szczególności organy ścigania i ta determinacja tej rodziny o prawdę, o to, dlaczego tak się stało, no jest tutaj niebywała i tu się należy ogromny szacunek, tak jak ojciec napowiedział na początku, rodzinie. Ja naprawdę chylę czoło, bo ja dopiero teraz, po zapoznaniu się z tą sprawą, zobaczyłem, w jakiej beznadziei oni walczyli o to, żeby najpierw ich syn żył, a potem, żeby się dowiedzieć prawdy. I dopiero teraz, po tylu latach, są toczone śledztwa, które zataczają coraz szersze kręgi osób, które odpowiadają za rażące zaniedbania, za rażące błędy. Zaczynają dopiero odpowiadać. Zaczynają też być te kręgi osób, które inspirowały, które pomagały tym zbrodniarzom, jeśli możemy już tak o nich mówić. Czyli ta walka, którą my już dzisiaj widzimy jako członkowie komisji, bo to dzięki determinacji tak naprawdę tej rodziny dochodziło do aktywności w tym śledztwie. Prokuratura działała fatalnie. To ta rodzina wymagała od decydentów, od prokuratora generalnego na przykład zmianę, żeby to trafiło wreszcie po trzech latach na poziom prokuratury okręgowej w Warszawie do takiego wydziału, który zajmuje się przestępczością zorganizowaną. Dopiero po takich decyzjach, po wymuszeniu przez rodzinę tych zmian, dopiero śledztwo nabrało tempa i dzięki temu można było dopiero potem tych sprawców złapać i osądzić. No, gdyby rodzina tego nie robiła, dzisiaj jestem w 100% przekonany, że byłaby ta sprawa jedną z kolejnych tysięcznych spraw w Polsce, gdzie w związku z niewykryciem sprawcy sprawa byłaby umorzona i chociażby z tego powodu należy się ogromny szacunek, a dzisiaj po tym, co już wiemy, po tym, co widzimy, po tym, jak powstała komisja śledcza, naszą powinnością jest pokazanie, właśnie to odsłonięcie tej prawdy, jak funkcjonuje policja, jak funkcjonuje prokuratura, jak funkcjonuje straż więzienna, jak mogło dojść do tylu nieprawdopodobnych, naprawdę, wierzcie mi państwo, rażących zaniedbań, które wystąpiły w tej sprawie. Ja wprost mogę powiedzieć, że w paru elementach, na przykład sprawa okupu, jak prowadzić śledztwo, to co w tej sprawie się działo, jest takim klasycznym scenariuszem antyśledztwa i antyochrony przy przekazywaniu okupu. Czyli to jest taki scenariusz, jak nie powinno się prowadzić sprawy przekazania okupu, jak nadzorować taką sprawę, albo prowadzić śledztwa. W tej sprawie wystąpiło. To jest rzecz, która wydaje się nieprawdopodobna, że w jednej sprawie nastąpiła taka kumulacja wszystkich patologii. I teraz naszym zadaniem jest po pierwsze odkrycie, czy te patologie wynikają, nieprawidłowości wynikają tylko ze słabości osób, ludzi, którzy pełnią funkcje w policji, w prokuraturze czy służby więziennej, czy to są również błędy systemowe. I jesteśmy po tym pierwszym etapie przesłuchań prokuratorów rejonowych, prokuratorów...
Błędy systemowe zamierzone czy nie zamierzone?
Właśnie, błędy, to jest bardzo ważne do powiedzenia, czy te błędy systemowe polegają na zaniedbaniu, czy polegają na złym stosowaniu. No, to są rzeczy, na które my będziemy musieli odpowiedzieć. No, już pierwsze nasze spostrzeżenia, jak funkcjonuje prokuratura, pokazują, że obraz jest naprawdę, wierzcie mi państwo, potężnie ponury. Bo pierwsza rzecz, ja już to mówiłem w telewizji, ale tu powtórzę, bo to są rzeczy o charakterze fundamentalnym. Tego typu sprawy, porwania, to są traktowane w polskim systemie prawnym jako jedne z najpoważniejszych przestępstw. Nie powinno nigdy w tej sprawie, prowadzenie takiej sprawy zostać skierowane na poziom prokuratury rejonowej. W momencie, kiedy już to się stało, ta sprawa natychmiast powinna być przeniesiona na odpowiedni szczebel decyzyjny. To ma taki związek, ponieważ zakres tej sprawy, waga sprawy powoduje, że powinni się zająć prokuratorzy, którzy mają doświadczenie zawodowe, doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, a tą sprawę w najważniejszym okresie porwania, bo tu chcę też państwu zwrócić uwagę, w sprawie porwania kluczem jest czas. ktoś jest porywany, porywa się dla okupu. Są dwa kluczowe, czy kilka kluczowych elementów tu jest. Kontakty porywaczy z rodziną, potem najczęściej dochodzi do próby przekazania okupu. To są te elementy, w których policja, w których prokuratura musi już być na tyle przygotowana, na tyle zorganizowana, żeby podczas tego typu prób dojść do sprawców i spróbować uratować tą osobę. Tu się liczy czas, tu się liczy zaangażowanie siły i środków, tu się liczy fachowość w kontekście celu, jakim jest złapanie przestępców, ale przede wszystkim uwolnienie osoby porwanej. Natomiast tu zrobiono totalnie wszystko, czy inaczej nawet, nie zrobiono nic, aby uratować życie Krzysztofa Olewnika. I dzisiaj patrząc, jak funkcjonuje prokuratura, do policji jeszcze dojdziemy, ja już wiem, jak to funkcjonowało. Brutalna prawda jest taka, że Krzysztof Olewnik przy takim zaangażowaniu policji, prokuratury po prostu musiał zginąć. Brutalne słowa, ale ja dzisiaj inaczej nie mogę na to powiedzieć po zapoznaniu się z tą sprawą. On musiał zginąć, bo tu nie było kompletnie zaangażowania w to, aby on mógł żyć, a były elementy, były dowody, były przesłanki, żeby mógł żyć. I to najbardziej wiem z moich rozmów z rodziną, to najbardziej boli, bo świadomość, że ktoś mógł być uratowany, że ich najdroższa osoba mogła żyć, a ona nie żyje tylko dlatego, że nie przyłożono się w sposób taki elementarny do tej sprawy ze strony policji, prokuratury, jest konstatacją brutalną, ale prawdziwą. I ja dzisiaj naprawdę rozumiem tą rozpacz rodziny i tą determinację, żeby już więcej czegoś takiego nie było. Tu potrzeba wstrząsu, tu potrzeba ogromnych działań, wyciągnięcia wniosków, żeby ta śmierć nie była śmiercią daremną, żebyśmy zmienili polski system funkcjonowania organów ścigania, współpracy, pewnych zachowań, które nigdy nie powinny mieć miejsca w tym systemie, krótko mówiąc, żeby nigdy więcej do takiej tragedii nie doszło, albo żeby nie stwarzać warunków, żeby taka tragedia miała miejsce.
Panie pośle, jedne z pierwszych posiedzeń, po zawiązaniu się, czy po wyborze prezydium komisji, to były posiedzenia zamknięte. Pan wspominał w telewizji Trwam, kiedy rozmawialiśmy, że tam też było spotkanie właśnie z rodziną. Mhm. Może nie mamy jak powiedzieć, ale właśnie dlaczego? Dlaczego z rodziną? Bo wiemy też, że rodzina bardzo starała się i zabiegała.
Ja powiem, dlaczego chcieliśmy na posiedzeniu niejawnym, ponieważ ono dla komisji było bardzo istotne, ponieważ my chcieliśmy usłyszeć w takim trybie nieprocesowym, w trybie niejawnym, spostrzeżenia rodziny, nawet podejrzenia rodzin co do nieprawidłowości. Chcieliśmy uzyskać od nich taką bezpośrednią wiedzę, jak ich opowieść, jak oni walczyli o prawdę w tej sprawie, jak oni walczyli o życie Krzysztofa i z jakimi oni spotykali się nieprawdopodobnymi sytuacjami funkcjonowania policji. To nam się to udało. Muszę powiedzieć, że to była fundamentalna rozmowa z panem Włodzimierzem, z panią Danutą, z panem mecenasem Wilkiem i z mecenasem Borkowskim. Myśmy naprawdę dzięki tej rozmowie uzyskali potężny zasób wiedzy właśnie z punktu widzenia pokrzywdzonych, rodziny, w którym miejscu, gdzie to wyglądało źle, co źle funkcjonowało. Mieliśmy także na posiedzeniu niejawnym spotkanie z prokuratorami, którzy dzisiaj prowadzą śledztwo w Gdańsku. To śledztwo, muszę powiedzieć, jesteśmy zbudowani postawą akurat tych prokuratorów, którzy bardzo dynamicznie prowadzą śledztwo. Krąg osób dzisiaj, którym stawia się zarzuty, jest już bardzo szeroki. To już jest od policjantów, którzy w tej sprawie prowadzili śledztwo, po wspólnika Krzysztofa Olewnika i to śledztwo ma fazę rozwojową, więc uzyskaliśmy wiedzę, żeby sobie nie wchodzić w kolizję z toczącym się śledztwem. Również na posiedzeniu niejawnym uzyskaliśmy informacje od prokuratorów, którzy dzisiaj prowadzą te śledztwa. To było nam o tyle potrzebne, że dzięki tym informacjom mogliśmy spokojnie rozpocząć przesłuchania, zacząć właśnie od przesłuchań prokuratorów.
Właśnie jak te przesłuchania wyglądały, bo pan w telewizji mówił o tym, gdzie ta sprawa trafiła, jakie były podstawy i Dzisiaj to już jest jakiś etap. Wy jako członkowie komisji widzicie, jeżeli założyliście sobie, że pod koniec roku już będzie raport, więc z pewnością sprawy posuwają się do przodu. Gdyby pan powiedział, co ewentualnie z dowodami, bo wiemy, że też niedawno jeszcze gdzieś tam podobno topiły się dowody, że niektóre dowody, no nie wiadomo dlaczego, chociażby ten telefon, znalazł się poza dowodami. Co z osobami, którzy na przykład no, jakieś informacje przekazywali prokuratorowi podczas całego procesu, gdzie nawet wskazywały, że kto tam mógł wziąć udział, czy ze strony policji, no, jak gdyby dostarczały kolejnych dowodów w sprawie.
Tak, więc sprawa od początku była fatalnie prowadzona. Pierwsze to, że ona trafiła do prokuratury rejonowej w sierpcu. Sprawa, tak jak mówiłem, o charakterze wyjątkowym, porwanie, sprawa rodzajowo bardzo znacząca, trafia do prokuratury rejonowej, trafia do prokuratury ze względu na właściwość miejscową i trafia do prokuratora, który nigdy nie prowadził tego typu sprawy. To sam prokurator zeznając mówił, że on zajmował się tam drobnymi tam włamaniami, jakimiś kradzieżami. Tego typu sprawy nigdy nie prowadził i on sam mówił, że nie był do tego przygotowany i nawet w rozmowie z szefową swojej prokuratury rejonowej mówił, że dobrze by było, gdyby tą sprawę prowadziła inna prokuratura, tak mówię, wyższego rzędu, żeby prokuratorzy, którzy już stykali się z tego typu sprawami, żeby mogli ją prowadzić. Nic takiego nie miało miejsca. Ten prokurator przez pierwszych 13 miesięcy prowadził tą sprawę i mogę dzisiaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że te pierwsze 13 miesięcy tak de facto zaważyło na fatalnym prowadzeniu tej sprawy, bo to był ten okres, kiedy kontaktowali się przestępcy z rodziną, kiedy była kwestia pierwszych prób okupu. I prokurator, co się okazało w tej sprawie, co wynika z tych zeznań, to nie tylko tego prokuratora, ale wszystkich praktycznie następnych, poza jedną panią prokurator Gielo, która tutaj wykazała się normalnością w tej sprawie, zaangażowaniem, pracą, tylko niestety z naszego punktu widzenia bardzo krótko, bo przez okres 3 miesięcy. Otóż pierwsza taka generalna konstatacja, ci prokuratorzy w tych postępowaniach we wszystkim poziomach od prokuratorów referentów, prokuratorów, którzy nadzorowali te śledztwa, wykazywali się totalną biernością. Totalną biernością. Ich czynności sprowadzały się tylko do podpisywania pism, występowanie tam o jakieś dowody rzeczowe, bez krytycznego spojrzenia na to, co robi policja, bez krytycznego spojrzenia na materiał zgromadzony, bez analizy tego materiału dowodowego. To po prostu, wierzcie mi państwo, to jest przerażenie, jeżeli się widzi, że w imieniu państwa ludzie, którzy zostali powołani, przeszli szkolenia, kończyli studia, stawali się prokuratorami, którzy w imieniu naszego państwa mają przestrzegać, żeby był porządek, żeby przestępców ścigać, no pokazują totalną inercję w prowadzeniu śledztwa. Kierują je całkowicie do policji, praktycznie w żaden sposób nie inspirują, nie kierują tego śledztwa w odpowiednie tory. Tak jak mówię, generalnie rzecz biorąc, pozycję bierną zajmują. A dlaczego była to postawa niewłaściwa, to pokazuje chociażby jeden element taki podstawowy. Otóż powołano grupę dochodzeniowo-śledczą, w skład której weszli funkcjonariusze, chociażby którzy brali udział w słynnym spotkaniu poprzedzającym to porwanie w domu Krzysztofa Olewnika, w którym się spotkali policjanci z Krzysztofem Olewnikiem, jeszcze z kilkoma osobami i później ci funkcjonariusze działają w grupie dochodzeniowo-śledczej. No to jest elementarna, ale też taka fundamentalna niezgodność. W momencie, kiedy jest tego typu konflikt, natychmiastowe, po pierwsze, wyłączenie policjantów. Nigdy nie powinno do tego dojść, że funkcjonariusze powinni być w takiej grupie, a po drugie, w momencie, kiedy prokurator zauważył, że, bo oni byli przesłuchiwani później ci policjanci, natychmiastowy powinien być wniosek o wyłączenie nie tylko już tych funkcjonariuszy, ale całej jednostki, żeby nie było podejrzeń, że oni nawet ze sobą współpracują, ponieważ ich sytuacja była niejasna, ponieważ to było spotkanie, oni ostatni widzieli żywego czy porwanego Krzysztofa Olewnika i tu muszą być zbadane te wnioski i policja tego szczebla nie powinna nie powinna badać tej sprawy. Myśmy mówili, myśmy też wskazywali już na pewne elementy. Porwania nie dokonuje pojedyncza osoba. Wszystkie tego typu porwania dla okupu są organizowane przez grupę ludzi, czyli jest to przestępczość zorganizowana. My mamy w Polsce jednostki, mamy Centralne Biuro Śledcze, jednostki do walki z tego typu przestępczością zorganizowaną, czy na poziomie prokuratury i policji, i te wyspecjalizowane jednostki powinny tą sprawę wziąć od razu w swoje ręce, a nie kierować na poziom prokuratury, policji miejskiej, czy tam nawet wojewódzkiej. To były potężne niedopatrzenie i ono potem skutkowało fatalnie w całej tej sprawie, ponieważ przyjęto, policja sobie przyjęła jako główną tezę, i mamy na to już dzisiaj dowody, bo pod tym kątem była główna aktywność policyjna. Główna teza polegała na samouprowadzeniu Krzysztofa Olewnika. Ona była lansowana, szanowni państwo, do 2004 roku, a w materiałach są niezbite dowody działalności grupy przestępczej, tylko dramat polega na tym, że policja nie szła w kierunku ustalenia tej grupy, podjęcia odpowiednich prac, śledztwa, żeby tą grupę rozpracować i dojść, kto to porwał. Robiono wszystko, bardzo mocne zaangażowanie było policji w sytuacji, kiedy się pojawiały sytuacje, że Krzysztof Olewnik żyje, że był widziany w różnych miejscowościach Polski, od Warszawy, Zakopanego, Berlina nawet, Wiednia. No, różne takie sygnały, i tam policja jeździła, przepytywała wszystkich, i tam było widać ogromne zaangażowanie, a my dzisiaj wiemy, my to nawet mówiliśmy oficjalnie na komisji, to były celowe dezinformacje w tej sprawie, puszczane po to właśnie, żeby nie było śledztwo toczone w tym głównym kierunku, i dopiero po trzech latach takiego pustego przebiegu, generalnie rzecz biorąc, zaczęto, jako główną tezę postawiono, i w momencie, kiedy została przekazana ta sprawa do 6 Wydziału, który zajmował się przestępczością zorganizowaną, dopiero wówczas przyjęto taką tezę podpartą już zebranymi oczywiście dowodami, że za porwaniem stoją, bo wówczas jeszcze nie wiedziano, że Krzysztof Olewnik nie żyje, stoi zorganizowana grupa, i wtedy to ruszyło z kopyta. Także a tam były jeszcze takie bardzo poważne wątki, które są bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania naszego państwa. Otóż styk policji i przestępczości. Zeznania świadka kluczowego, które doprowadziły do zatrzymania tych przestępców, później do osądzenia. Te zeznania świadka mówiły o tym, że ta grupa miała swojego policjanta na poziomie Komendy Miejskiej w Płocku. Ten świadek zeznawał, że jest w stanie go opisać. Podawał takie szczegóły, że w 2002 roku Kościół płacił temu policjantowi. Nasze zdumienie, naprawdę, ale to już nie tylko zdumienie, bo to już jest włącznie z przerażeniem nas jako parlamentarzystów. Otóż czego ono dotyczy? Dotyczy faktu, że w związku z tymi zeznaniami prokurator nie wszczął żadnych czynności procesowych, żeby ustalić, kim jest ten policjant, którym grupa przestępcza współpracowała. Ten wątek został totalnie pominięty. To jest rzecz dla mnie niewyobrażalna. Prokurator, który prowadzi sprawę, ma zeznania, bardzo wiarygodne, no bo na podstawie tych zeznań, mówię, całą tą grupę ujęto, nic nie zrobił, aby ustalić, kim był ten policjant, a dzisiejszy ta bezradność nasza polega na tym, że ten świadek już nie żyje. To był młody człowiek, on zmarł na zawał serca. My już dzisiaj nie jesteśmy w stanie dojść, kim był ten człowiek, ale w sytuacji, kiedy żył ten świadek, zeznawał, podawał rysopis, podawał pewne cechy charakterystyczne jego wyglądu, mówił, że jest w stanie bez żadnych problemów go rozpoznać. Prokurator w imieniu naszego państwa nie zrobił nic, aby ustalić tą osobę. Tak samo kwestia przecieków. Były tam jawne dowody w paru przypadkach, że osoby, które zeznawały, składały zeznania, były natychmiast po tych zeznaniach tego samego dnia albo następnego dnia były groźby, miały wizytę jakichś ludzi w czarnym BMW, którzy grozili, że jeżeli dalej będziesz mówił, to cię skrócimy o głowę. I tu policja prowadziła śledztwo, kim mogli być ci, którzy grozili. ale zupełnie nie prowadziła żadnego, prokuratura nie prowadziła żadnego śledztwa, żeby ustalić, jakim cudem przestępcy mieli informacje o zeznaniach tych kluczowych świadków. I muszę powiedzieć, jak się to wszystko widzi, to jest coś fatalnego, bo my mamy czarno na białym dowody, że zeznania kluczowych świadków natychmiast trafiały do grup przestępczych. Jeżeli to jest norma, to powinniśmy się w Polsce naprawdę zacząć bać, co tu się dzieje. Pytanie, gdzie nadzór, gdzie służba wewnętrzna policji. To są pytania, na które będą musieli jeszcze przed komisją odpowiadać ludzie, którzy odpowiadają, czy odpowiadali wówczas za prokuraturę, za policję, i będziemy stali się dojść, czy te mechanizmy funkcjonują nadal, bo jeżeli w tej sprawie mamy nagromadzenie takich elementarnych dowodów, to trzeba sobie szersze pytanie zadać, czy to jest norma, czy to jest wyjątek. Bo gdyby to był jakiś taki sytuacja, że był taki kontakt, ale była jakaś reakcja odpowiednich służb, no to można powiedzieć, że był wyjątek i była tu prawidłowa reakcja. Tu po pierwsze widać, że to nie wyjątek, bo to dotyczyło komendy miejskiej policji, dotyczyło zeznań w CBOS-u, dotyczyło zeznań w prokuraturze i wydobywanie tych zeznań do grup przestępczych. I co gorsza, żadnej reakcji ze strony organów państwa, żeby ten proceder wyeliminować. No, to już jest rzecz, której w żaden sposób się nie da wytłumaczyć, i to jest rzecz, której naprawdę należy się już bać.
Panie pośle, tych posiedzeń 11 już za państwem. No pytanie zawsze o tą odpowiedzialność, bo wiemy, że w 2008 roku osoby zostały też sprawcy bezpośredniego zabójstwa, wcześniej porwania Krzysztofa Olownika, zostali osadzeni. Trzech z nich już nie żyje, ostatni w styczniu tego roku. Ale właśnie pytanie o tą odpowiedzialność. Jeżeli ta sprawa przechodziła kolejno z jednej do drugiej prokuratury, była i w prokuraturze rejonowej, później okręgowej, gdzieś apelacyjnej, Warszawa, Olsztyn, Płock, Sierpc, no to takie pytanie właśnie o tą odpowiedzialność. Kto poniesie odpowiedzialność? Czy łatwo będzie znaleźć człowieka, czy wskazać, prawda, że to ten, czy tamten, jak no, to nawet dowody, kwestia tego telefonu, który należał podobno do szefa.
Nie podobno, bo to już jest, proszę ojca, udowodnione. Świadek, to jest rzecz, która wydaje się...
Ale to mówię podobno, bo jeżeli to trafił, to wygląda na to, że nie był dowodem w sprawie, bo to tak by się łatwo nie pozbywa
tam
dowodów.
Tam było wskazanie telefonu, z którym się kontaktowali sprawcy z rodziną. Informacja była, gdzie on został zakupiony. Rozpytano, tylko nie procesowo, tylko operacyjnie, rozpytano sprzedawczynię, która bez problemu powiedziała: tak, pamiętam tego, kto kupował, ponieważ on to kupił wieczorem w takiej sieci handlowej Auchan, kupował najdroższy aparat, stąd go zapamiętałam, bo były w promocji lepsze, ale tańsze, ale on się uparł na taki model, była to niedziela wieczór i on był bardzo podobny do takiego piosenkarza Andrzeja Zauchy. I co w tej sprawie, no czyli dowód taki fundamentalny, telefon, z którym się kontaktują sprawcy już z rodziną, po 4 latach dopiero zostaje przesłuchana ta osoba jako świadek i wtedy pokazuje, że to był Franieski, czyli ten cały mózg, szef tej bandy, która zabiła Krzysztofa Olewnika. No gdyby tą elementarną czynność zrobiono na początku, byłoby wskazanie, że jest to Franiecki. Inne dowody, bilingi wskazywały na rozmowy Franieskiego, Kościuka, ale tego nikt nie robił, tego nikt nie analizował. Ojciec powiedział o takiej fundamentalnej rzeczy, o odpowiedzialności. To, co mnie przeraża, to takie rzeczy jak sprawa życia i śmierci człowieka, obojętność prokuratorów. Obojętność prokuratorów, nie przyłożenie się do tego, bo była szansa uratowania życia, ale tu trzeba było zaangażować wszystkie siły i środki, żeby to życie ludzkie odebrać, niezależnie czy to jest Nowak, Kowalski, Malinowski, funkcjonariusze publiczni, policjanci, prokuratorzy są powołani po to, w takich sytuacjach, żeby ratować życie. A tu jest obojętność, tu jest rutyna, tu jest brak zaangażowania i w moim odczuciu ci ludzie ponoszą odpowiedzialność za tą śmierć, ponoszą odpowiedzialność za złe prowadzenie śledztwa, to co my dzisiaj widzimy po tych przesłuchaniach. Nadzór w prokuraturze nad śledztwami jest zwykłą fikcją, bo jeżeli my jako parlamentarzyści, widzimy elementarne w materiałach, to jest, my niczego nie tworzymy, my opracujemy na materiałach prokuratorskich, widzimy elementarne dowody, które wskazywały na tych sprawców, rzeczy, których nikt nie widział, właśnie chociażby takiej notatki, która wskazywała na tą panią świadek, która jest w stanie rozpoznać, kto kupił ten telefon. To przechodzi, te akta przechodziły różne szczeble, tak jak ojciec zauważył, od prokuratora, który prowadził w rejonie, po później okręg, po one nawet trafiły w formie nadzoru do prokuratury krajowej i nikt nie wyciągał wniosków. Nikt nie wyciągał wniosków, że śledztwo jest prowadzone w sposób skandaliczny. Nikt nie podjął interwencji w tej sprawie, w takich rzeczach jak wyłączenie policjantów, jak nieprzeprowadzenie elementarnych dowodów. To przeszło wszystkie szczebla i żadnej reakcji. My dzisiaj, jak ze sobą rozmawiamy z posłami, widzimy i jesteśmy przeświadczeni dzisiaj, jako posłowie, że nadzór w prokuraturze okazał się fikcją. No
to ale jest... ten rok 2008 jakoś przełomowy, że zostali postawieni...
Oni w 2006 zostali zatrzymani.
Ale tutaj no, bezpośredni sprawcy w 2008 roku osadzeni zostali, prawda?
Więc oni zostali zatrzymani, była sprawa w sądzie, a zostali skazani prawomocnym wyrokiem w 2008 i następuje śmierć jednego, śmierć drugiego, śmierć trzeciego i ta śmierć trzeciego dopiero spowodowała tą lawinę, że dopiero wtedy jakby była wola polityczna, żeby powołać tą komisję, żeby zobaczyć, no, szanowni państwo, no widzicie, o ilu sprawach mówię niesamowitych, a chociażby tajemnicze śmierci tych głównych sprawców, którzy zabierają już do grobu tajemnice, jak oni mogli funkcjonować, w tym czasie robili jeszcze inne włamy, jak oni byli chronieni. No, a mogę dzisiaj wprost powiedzieć, ta grupa była chroniona. Taki oto pokaże ciąg logiczny, który nam się udało ustalić. Jest wniosek, aby zatrzymać i przeszukać pomieszczenia, zatrzymać Kościuka i pomieszczenia jego i Franiewskiego. Tym ludziom się nie stawia zarzutów. Oni mają informację, że są namierzani. I co się dzieje? 3 dni po tym fakcie giną akta, główne, oryginalne akta śledztwa giną. Policja przyjeżdża do prokuratury, pobiera akta za pokwitowaniem, jedzie przesłuchać świadka w domu, co nie jest standardem, my się o to pytaliśmy, nie jest zwyczaju, aby policja jeździła do domu i słuchała świadków. Zawsze jest zasada, że to świadek przyjeżdża na policję czy na prokuraturę, jest wysłuchiwany, a tu nie dość, że przesłuchano w domu, ale opuszczono samochód służbowy, którym jechano i w tym czasie ginie samochód z aktami. A żeby było, żeby pikanterii podać, to nie był Mercedes, to nie był Volkswagen, to nie było Audi, to nie było Renault, tylko to był Nubira, DU Nubira, samochód, który nie stanowi żadnej wartości dla tych, którzy chcieliby ukraść samochód w celu osiągnięcia zysku, bo to są samochody, krótko mówiąc, których się nie kradnie. A tu ginie ten samochód, ale ginie z niesamowitą zawartością kilkunastu tomów akt śledztwa w tej sprawie. Po co giną te akta? My się też o to pytaliśmy. Prokurator szczerze powiedział, gdybyśmy nie mieli kopii, którą wcześniej sporządziliśmy z uwagi na to, że prokuratura chciała się krajowa zapoznać, jak jest toczone to śledztwo, gdybyśmy tego nie zrobili, a zrobili tylko po to, żeby sobie nie tamować prowadzenia tego śledztwa, to w sytuacji, w której te akta by zginęły bez tych kopii, sprawa by została już umorzona, by nie byłoby nawet podstaw do tworzenia tego, co zostało zebrane. Nie byłoby żadnych materialnych dowodów, żeby skazać tych ludzi. No to tu widzimy taki elementarny związek między tym, co w tej sprawie się dzieje, giną akta policyjne, mało tego, giną akta policyjne, ci ludzie nie zostali, mimo że złamali w sposób elementarny, złamali procedury policyjne, włos z głowy im nie spada. Prokuratorzy, którzy tę sprawę prowadzą, awansują, idą gdzieś wyżej, policjanci, którzy prowadzili te sprawy, awansują, żadnych postępowań dyscyplinarnych się nie prowadziło, a tym wszystkim głowy nie spadł. Dopiero teraz, po 8 latach od tej sprawy, toczy się śledztwo w prokuraturze gdańskiej. Są stawiane zarzuty i policjantom, i wspólnikowi Krzysztofa Oliwnika. To śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i myślę, że już w niedługim czasie dojdziemy do pokazania już całego spektrum nieprawdopodobnych zdarzeń i nieprawidłowości, błędów, wypaczeń. Tu wszystkich słów można użyć, włącznie z tym, że popełniali ci ludzie również przestępstwa.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem jest pan poseł Andrzej Dera. jeden z członków Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Dzisiaj o tych pracach tejże komisji. Za komisją już 11 posiedzeń, 4 miesiące pracy. Zapraszam Państwa do rozmów na naszej antenie z naszym gościem. Telefony do studia kierunkowy 056 655 2355 Polska Północna, Polska Południowa 056 655 2356, dla zagranicy numery 655 2333 i 655 2366. Jest 22:30. Mamy już pierwszego słuchacza. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam pana Derę. Jestem pełen uznania za tą audycję i bardzo szanuję pana posła Derę za jego dotychczasową działalność, bo znam tą działalność, ale tym niemniej w tej sprawie chciałem postawić zasadnicze pytanie. Sprawa jest tak relacjonowana, jak nikt na górze by nie odpowiadał. Dlatego proszę wyjaśnić. Proszę wyjaśnić, bo jak wiemy, pan Kalisz był wtedy szefem administracji, prawda? I pan Kalisz obciąża PiS bardzo w Komisji do Spraw Blidy tą sprawą, prawda? Chociaż wiadomo, że nikt nie popełnia samobójstwa, jeśli ma czyste sumienie, prawda? A tutaj w ogóle, nie, jak wiemy, pan Kalisz przepraszał rodziców pana Olewnika za wszystko, więc proszę wytłumaczyć, za czyjej opcji to się zaczęło i jak w czasach rządu PiS-u, kiedy pan Ziobro tak pozytywnie działał jako minister sprawiedliwości, co pan minister w tej sprawie zrobił. Tu chodzi o wyraźne powiedzenie, że PiS za to nie odpowiada, bo tak, to ja znam blogi internetowe, gdzie się przypisuje winę PiS-owi. Dlatego proszę pana Derę, pana posła uprzejmie Derę, żeby tą sprawę jasno postawił, jak to w ogóle było i kiedy to się zaczęło i co się działo za czasów PiS-u w tej sprawie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście trzeba bardzo wyraźnie umiejscowić to w pewnym czasie. Otóż pan mówił o odpowiedzialności chociażby ministra Kalisza. My do tego dojdziemy. To jest jeszcze przed nami, ale żeby umiejscowić w tym okresie czasowym. Krzysztof Olewnik ginie w 2001 roku jesienią. I ten pierwszy okres 2002 roku, 2003, kiedy on dopiero ginie po dwóch latach, to są rządy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tam jest taki wątek bardzo ciekawy pana Korytowskiego, który jest funkcjonariuszem SLD, który ewidentnie widać, mimo że inni ludzie z tego otoczenia tam wyłudzali pieniądze od państwa Olewników, ta sprawa jest wyłączana, żeby nie łączyć politykę. Natomiast tu ewidentnie widać nieudolność w tej sprawie, brak zaangażowania, brak chęci, to co rodzina mówiła. Ona pukała do wszystkich drzwi i faktem jest to, co pan powiedział na Komisji Sprawiedliwości, pan przewodniczący Kalisz, wtedy minister spraw wewnętrznych i administracji, przepraszał rodzinę za to, że nie podjął właściwych kroków, właściwych czynności i nigdy nie można powiedzieć, że ta sprawa jest w jakikolwiek sposób obciąża Prawo i Sprawiedliwość. Otóż powiem o takich elementarnych faktach. To za rządów ministra Ziobry zostali wykryci sprawcy, zostali osądzeni ci sprawcy. I tu były działania zmierzające właśnie do tego, żeby sprawę przekazać do prokuratury olsztyńskiej i ta sprawa tam nabrała właściwego biegu. Ci sprawcy zostali złapani, potem zostali osądzeni. Ale nie chcę tej sprawy rozgrywać politycznej, bo politycznie, ponieważ ta sprawa, ona przeszła taki etap 8 lat, gdzie w pierwszym etapie pierwszych 4 lat to były rządy lewicy, potem przez 2 lata rządy PiSu, ostatnie 2 lata Platformy, ale wyraźnie widać, że ostatnie 4 lata w tej sprawie to jest pchnięcie sprawy do przodu, jest sprawa wyjaśniana i dzisiaj, tak już powiedziałem wcześniej, bardzo dobry zespół prokuratorów z Gdańska prowadzi tą sprawę bardzo dynamicznie, myśmy z nimi rozmawiali, oni dostali wsparcie z naszej komisji, bardzo się cieszymy, że bardzo profesjonalnie prowadzą tę sprawę. Powiem, ona jest w tej chwili bardzo trudna, bo jest po 8 latach i tu jest sprawa toczona przeciwko ludziom, którzy nie dopełnili czy przekroczyli swoje uprawnienia, czyli policjantów, prokuratorów i ta sprawa się wyraźnie toczy. Pan poruszył kwestię tej odpowiedzialności osób, którzy byli politykami, którzy pełnili funkcje ministerialne. To jeszcze jest przed nami. Chcę wyraźnie powiedzieć, będą słuchani oczywiście wszyscy ministrowie sprawiedliwości. Każdy z Państwa, słuchając relacji z tej komisji, będzie mógł na własne oczy i uszy usłyszeć i zobaczyć, jak się zachowywali poszczególni politycy, czy przejmowali się tym, co mówiła rodzina, czy podejmowali czynności, czy wprost odwrotnie. Odpychali tą rodzinę, mówili, że tu się nic więcej nie da zrobić. Każdy z Państwa będzie mógł na własne oczy to zobaczyć i usłyszeć, ale to jest dopiero przed nami, dlatego ja nie wykraczam po to, co jeszcze jest przed nami, bo my musimy pewną logikę tego śledztwa prowadzić. Ja mogę Państwu powiedzieć, jakby jakie będą etapy w tej chwili tych przesłuchań. W ciągu najbliższego czasu skończymy przesłuchania prokuratorów, ponieważ już doszliśmy do szczebla prokuratury okręgowej, więc zostają już nam tylko jeszcze poziom apelacji, prokuratura apelacyjnej. Potem będziemy słuchali funkcjonariuszy policji, po kolei tych, którzy uczestniczyli w tych postępowaniach. Potem przesłuchamy już rodzinę w trybie procesowym i potem dojdziemy do ludzi, którzy pełnili funkcje no już bardzo ważne, typu prokurator generalny, minister sprawiedliwości po kolei, którzy w tej sprawie występowali i będziemy mogli zadawać pytania, jakie było zaangażowanie, co robili, żeby tą sprawę wyjaśnić, w jaki sposób nadzorowali, w jaki sposób wpływali, czy pozytywny, czy negatywny, na to toczące się śledztwo.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej ze Śląska.
Prosimy.
Ja myślę, że klucz do tego wszystkiego zła to jest w sądach, bo jeśli ci przestępcy by się nie czuli bezkarni, no to by tego nie robili, a moim zdaniem powinno być to, co minister Ziobro zaczął, ale nie nagrywanie, tylko filmowanie, bo to nagrywanie to jest taki półśrodek. W dobie dzisiejszej techniki to nie jest żaden cud. Sądy to są tak gdzieś w średniowieczu, czy tam na początku stulecia, gdzie nie było tych możliwości technicznych, takich jak teraz. I po prostu jakby to dobrze funkcjonowało, to nie dochodziłoby do takich sytuacji, jeśli tam to, bo po prostu teraz są bardzo duże możliwości różnego krętactwa i poza tym to wydłuża czas pracy sądu, bo ktoś powie, sędzia to musi zredagować po swojemu, no jak to zredaguje, to już to jest całkiem co innego, to już się nie da tego odtworzyć. I w żaden sposób sędzia nie może robić różności. I nie można tego otworzyć. A jakby było sfilmowane, no to wtedy sędzia się, aha, bo jak to gdzieś później ktoś zobaczy, no to by się obawiał. A teraz to jest straszne, bezkrólewie. To jest jeden temat. A następny temat to jest taki, że filmowanie to jest podstawa, żeby nie dochodziło do takich sytuacji i to pilne, nie takie tam obiecanki, zacanki za 10 lat, niech tam jeszcze parę ludzi zginie, niech tam jeszcze inne patologie się tworzą. Tylko następna sprawa to jest z kolei taka, że chodzi o kadencyjność, żeby po prostu byli ludzie jakaś wymiana, bo się tworzą po prostu różne takie jakieś układy, no wiadomo, no ktoś gdzieś razem studiuje, no jeden drugiemu nie będzie wchodził w drogę, nie? No i ci ludzie powinni być przerzucani z jednego województwa do drugiego, tam co 4 lata czy co ileś. To samo się tyczy i premierów, i prezydentów miast, bo po prostu tworzą się układy i potem jeden drugiemu nie chce wchodzić w drogę. No, a obywatele na tym cierpią. No i a jak obywatele, to i cała Polska. No i jesteśmy w takim zamkniętym, błędnym kole. No to ja bym miał tyle. Może ktoś jeszcze coś to powie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Postaram się panu Andrzejowi odpowiedzieć. Najpierw w sprawie sądów. Tak słusznie, jak pan zauważył, minister Ziobro przygotował taki, no dla mnie i nie tylko dla mnie, tak jak dla pana, dla wielu, wielu ludzi, fundamentalną rzecz. Możliwość nagrywania rozpraw sądowych i to miał być kluczowy materiał kontroli tego, co dzieje się dzisiaj na salach sądowych. No ale proszę zwrócić uwagę, to był projekt przygotowany i jaki ogromny szum powstał, jakie sprzeciwy były, żeby ten system wprowadzić, a ja się całkowicie z panem zgadzam, że to jest, co do filmowania bym się nie zgodził, bo najpierw stwórzmy prostszy i tańszy system nagrywania tego wszystkiego, co dzieje się na sali sądowej i nie zgodzę się z tym, że jest to możliwość manipulowania. W momencie, kiedy nagrywany jest głos na nośnik elektroniczny, każda próba w ingerencji w ten system przez ekspertów zostanie natychmiast wykazana, że była tu manipulacja, że było tu wejście czy manipulacja, krótko mówiąc, w ścieżkę dźwiękową i to jest do sprawdzenia i tu nie ma dzisiaj przy tej technice możliwości manipulacji, a jest to, tak jak pan powiedział, po pierwsze przyspieszenie postępowania, bo kto był na sali sądowej, ten wie, jak to wygląda. Jest przesłuchanie świadka, prawda? Świadek mówi, a to, co świadek mówi, potem sędzia dyktuje protokolantowi, który pisze to dzisiaj na komputerze. Jeszcze do niedawna były to maszyny do pisania i w tym momencie zdecydowanie się ta procedura sądowa wydłuża, a w momencie, kiedy mamy to nagrywane, taki scenogram stanowi dowód w sprawie, nie ma potrzeby tutaj pisania protokołu. No to jest zupełnie inny, zdecydowane przyspieszenie, ale to, ten walor dowodowy. Z każdym słowem się musi liczyć sędzia, z każdym słowem musi się liczyć adwokat, prokurator, strony, bo to już stanowi dowód, taki elementarny dowód, jak kto się zachowuje w sądzie. A muszę powiedzieć, że do mnie jako posła, prawnika, członka Krajowej Rady Sądownictwa przychodzą ludzie ze skargami, mówiąc, że z zarzutami, że sędziowie wypaczają sens wypowiedzi świadków, czy osób pokrzywdzonych, czy nawet oskarżonych. To powoduje frustrację, bo w takim starciu zawsze taka osoba czuje się przegrana, bo sędzia podyktował, a czasami słowo jest tutaj kluczem, czy kontekst nawet słowa może być kluczem, a tak w żaden sposób nie można się bronić, bo jest dowodem jest słowo powiedziane przez sędziego i zapisane w protokole, więc zdecydowanie się z panem zgadzam. Co do filmowania niekoniecznie, bo proszę zwrócić uwagę, że filmowanie to już zwiększa koszty, to jest kwestia kamer. Jesteśmy dzisiaj w kryzysie, już nam mówiono, że ten system jest bardzo drogi, ale ja uważam, że nie wolno oszczędzać na takich właśnie sprawach jak kontrola systemu sprawiedliwości, bo na to powinny się znaleźć pieniądze, bo zgadzam się z panem w sytuacji, gdybyśmy nagrywali takie rozprawy są sądowe, no to wówczas zdecydowanie jakość i kontrola tego, co w sądach się dzieje, by wzrosła, a to rzeczywiście bardzo dobrze wpływa na poczucie tej sprawiedliwości przez społeczeństwo, a to jest tym kluczem. I drugą rzecz, którą pan Andrzej poruszył, to jest kwestia kadencyjności władz, tutaj prokurator. Ja muszę powiedzieć, że to powoli się przebija, choć jeszcze nie do wszystkich szczebli. Też jest pomysł, chcemy to wprowadzić, tylko dzisiaj nie mamy większości w parlamencie, żeby to w rzeczywistości wprowadzić. Kadencyjność również władz samorządowych, burmistrzów, starostów. Jeżeli mamy kadencyjność na szczeblu prezydenta państwa, Jeżeli mamy już kadencyjność prezesów sądów, szefów prokuratur, bo to już jest, to również powinniśmy doprowadzić do sytuacji kadencyjności w władzach samorządowych, tych osób niewybieranych, czy też wybieranych, ale którzy są szefami tych struktur, aby właśnie nie dochodziło do takich wzajemnych zależności, żeby dać też możliwość, jak ktoś się sprawdza na funkcji prezydenta, wójta przez okres dwóch kadencji, to potem według mnie powinien awansować, powinien iść wyżej, to powinna być naturalna selekcja, ci najlepsi powinni trafiać właśnie do parlamentu, czy do różnych instytucji państwowych, bo to jest taki, a ci, którzy się nie sprawdzili na tej funkcji, to na pewno się na innych już też nie sprawdzą i również tak jak i pan chciałbym, aby wprowadzić kadencyjność we władzach samorządowych.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja słuchając pana imię? Tej audycji, tak przed chwilą się włączyłem.
Tak?
Ja uważam, że źródłem zła w Polsce jest ustawodawstwo. To obowiązujące ustawodawstwo.
Bo pan wie, wokół jakiego tematu podejmujemy rozmowy?
Na temat tego aresztowania, tego zabójstwa syna...
Pana Olewnika, tak.
Pana Olewnika,
tak. Proszę bardzo.
Więc źródłem zła uważam, że jest polskie ustawodawstwo. Bo jeżeli artykuł 8 ustawy o prokuraturze mówi, że prokurator musi wykonywać polecenia swojego zwierzchnika, to cóż to za ustawa? Czy jeżeli powiedzmy artykuł bodajże 49 ustawy o sądach, o ustroju sądów powszechnych mówi, że administracja sądu może zlecić zadanie do wykonania dla sędziego, to cóż to za nienawistność sędziowska? I trzeba by się zastanowić nad tym, kto nam takie prawo zafundował i czy to są Polacy, czy to są patrioci, przedstawiciele narodu, czy to są zdrajcy polskiego narodu. To jest rzecz podstawowa, że dopóki nie będziemy mieli właściwego ustawodawstwa, to nic nie zrobimy, bo sprawa, powiedzmy, zabójstwa Krzysztofa Olewnika jest winę ponosi kierownictwo organów ścigania. Bo ja co do tego nie mam wątpliwości, że było polecenie, żeby sprawę tak poprowadzić, jak ją poprowadzono. I organy ścigania są za to odpowiedzialne. I jeżeli pan Kalisz, przepraszając pana Olewnika za niedopełnienie obowiązków, jeszcze jest na wolności, to ja się pytam, jak funkcjonuje w Polsce ustawodawstwo?
Tylko jeżeli ja mogę, to bo to, żebyśmy za daleko, prawda, tutaj w tym rozumowaniu nie poszli, to, że ktoś stoi, prawda, gdzieś w ministerstwie, no to trudno, żeby on wziął czy na siebie odpowiedzialność za to, co za zaniedbania. Nie wiem, panie pośle, czy ja dobrze myślę, czy źle.
Dobrze, bo
czy źle.
Tutaj pan przedstawił według oczywiście niego, że tym głównym źródłem jest ustawodawstwo. Otóż to jest takie mówienie, że głównym powodem jakichś nieszczęść jest na przykład system. No to jest jedna strona medalu, ale ja myślę, że w tym wszystkim ważniejszy jest człowiek, bo nawet w złym systemie byli ludzie, którzy swoją postawą pokazywali, że system ich znieprawił, bo system rzeczywiście wpływa w jakiś tam sposób deprawujący na niektóre postawy, ale zawsze kluczową jest postawa moja, jako nauczyciela, księdza, polityka, nawet jak jest zły system, jaką ja postawę mam. I w tej sprawie, po to jest ta komisja śledcza, żeby po pierwsze sprawdzić to, co pan mówi, czy rzeczywiście ustawodawstwo, jeżeli tak, to gdzie i w którym miejscu źle funkcjonuje, co trzeba zmienić, żeby to naprawić.
No bo nawet ta komisja do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych.
Czy działały prawidłowo, tak, czy nieprawidłowo, czy działały w oparciu o system. Jeżeli coś szwankuje, to powodem jest nieudolność ludzi, czy sprawy systemowe. My to mamy sprawdzić. Pan już podał swoją tezę, że tym źródłem tych wszelkich nieszczęść jest ustawodawstwo. W części się z panem zgodzę, w części tylko.
Ale za nie, jakbym ja, jeżeli mogę, no nie jest odpowiedzialny pan Kalisz, który
ponosi,
chyba
ministrowie zawsze ponoszą odpowiedzialność polityczną. Tak. To jest czymś innym odpowiedzialności karnej, bo karna to są już, musi być działanie czy zaniechanie, w każdym razie wina takiej osoby. Natomiast myślę, że to ten żal rodziny w stosunku do pana ministra Kalisza polegał na tym, że oni byli u niego i on nic nie zrobił po ludzku, jako człowiek, jako ktoś, kto pełni funkcję, żeby tym ludziom pomóc. I oni mieli o to żal i za to przeprosił faktycznie na komisji minister Kalisz, ale to trzeba odgraniczyć od tego typu odpowiedzialność moralną, polityczną, od odpowiedzialności karnej, bo tu padła taka teza, że on powinien siedzieć. No to trzeba wyraźnie rozgraniczyć, ale wracam do tego, do tych postaw prokuratorskich, bo ja tu chcę postawić taką pozytywną postać po tych przesłuchaniach prokurator Gielo, która tą sprawą zajmowała się niedługo, bo przez okres 5 miesięcy, a faktycznie z uwagi na jej chorobę przez okres 3 miesiące, 3 miesięcy, ale jej postawa jest takim świadectwem, że bardzo dużo od ludzi zależy, bo to dzisiaj mogę powiedzieć w moim oczywiście odczuciu, to mówię indywidualnie w tej chwili moją ocenę, bardzo rzetelny prokurator, który swoją postawą wniósł bardzo, bardzo takie pozytywne światło, że ci prokuratorzy nie wszyscy są tacy jak ci, którzy występowali w tej sprawie, bo co ona zrobiła? Ona po zapoznaniu się z tą sprawą dokona analizy tego materiału dowodowego i doszła do fundamentalnej rzeczy. Po pierwsze, że trzeba odebrać tą sprawę policji, która do tej pory tą sprawę prowadziła, ponieważ są tam rażące zaniedbania, błędy i ona wnioskowała do komendanta stołecznego policji, aby tą sprawę przeniósł do wyspecjalizowanej jednostki policyjnej. Czyli dokonała coś, co była tutaj fundamentem, bo my to dzisiaj widzimy, że działalność policji tutaj była skandaliczna i ten prokurator dokonał tej analizy, spowodował, że zostały dołączone podstawowe dowody do tej sprawy, tylko ta pani prokurator, która nie specjalizowała się w morderstwach, zabójstwach, porwaniach, tylko była prokuratorem od spraw gospodarczych, dostała tą sprawę jako 8. czy 7. z kolei, równolegle tyle spraw prowadziła. W krótkim czasie awansowała i ta sprawa została przekazana innej osobie, ale postawa tej pani prokurator pokazuje, że jeżeli było rzetelne podejście do tej sprawy, zaangażowanie w tą sprawę, to w krótkim czasie można było osiągnąć fundamentalne efekty, takie pozytywne zachowania i wszyscy mieliśmy, bo między sobą rozmawiamy jako członkowie komisji, mieliśmy takie spostrzeżenie i dzisiaj cytujemy panią prokurator Gielo jako pozytywne prokuratora, który mimo krótkiego okresu bardzo dużo w tej sprawie zrobił i dzisiaj możemy powiedzieć, że żałujemy, że ona dłużej nie mogła tej sprawy prowadzić. Tu jeszcze będziemy pytali się, dlaczego to trafiło do Wydziału 5, czyli do Wydziału, który zajmuje się przestępczością gospodarczą. No ale postawa tej pani prokurator pokazuje, że gdyby wszyscy mieli tego typu postawę, to dzisiaj Krzysztof Olewnik by żył. Czyli dochodzimy do konkluzji, że były tu potworne zaniedbania nie tylko ze strony policji, ale również zaniedbania ze strony prokuratorów, a w szczególności też osób, które nadzorowały tych prokuratorów.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria, zaprzyjdzie wice, panie Jan z Górnego Śląska. Witam szanownego gościa, witam szanownego ojca.
Dziękuję.
Ja chciałem tylko tak krótko zarysować sytuację, jak mógłbym się spodziewać, że może być w środkach prawnych lepiej coś i mógłbym być chyba ja i inni naiwnymi ludźmi, chociaż oczywiście mam jakąś wiarę w ludzi poważnych, którzy się zajmują, żeby to było w lepszym stanie, gdy na szczeblu osób chorych w sprawach administracyjnych zauważyłem taką sytuację, że pani w dyrekcji, mając kaprys czy nie mając kaprys, potrafi doprowadzić kogoś do dołku psychicznego niemalże na podstawie tego, że ktoś chce sobie skserować sprawę i ona wymyśla zupełnie bezprawne rzeczy i to nie wiadomo z jakiej przyczyny. Osobie, która jest na pierwszej grupie inwalidztwa, nie jest w stanie dojechać do szpitala. Ja bym po prostu oszczędzę tych szczegółów, ale na takiej samej sytuacji mogę wnioskować, że jest w ogóle kompletne dno w jakiejkolwiek porządności podejścia do sprawy, jeżeli to jest na szczeblu osób chorych, które wymagają szczególnej pomocy i ta osoba potrzebowała to ksero do lekarza. I przez to oczywiście nie otrzymała tego ksero, dlatego że miała jakaś pani w dyrekcji kaprys. To jak mogę się spodziewać, że tak między ludźmi w sprawach konfliktowych, szczególnie kiedy tam dochodzi może jakichś dodatkowych emocji, czy tego ludzi tak zwanych zdrowych, że się mogę lepiej spodziewać, żeby cokolwiek było w lepszej sytuacji.
A w tej sprawie, którą poruszamy dzisiaj, prac komisji, nie wiem, czy pan może... Oglądał jakąś relację?
Tak, oglądałem. Ja po prostu z zażenowaniem nie oglądam komisję, bo ja się cieszę, że ona jest, ale ja po prostu nawet mnie specjalnie to tak aż bardzo nie interesuje. Interesuje mnie tylko to, że cieszę się, że w ogóle cokolwiek w tym kierunku się robi. Natomiast ja po prostu nie wierzę, żeby przez sam ten fakt można było zmienić to, na jakim szczeblu to jest w ogóle i jak to jest permanentnie prawie że zrobione. W tej chwili na sprawach prawnych i tak dalej. Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję panu Janowi, bo pan Jan poruszył bardzo ważny aspekt tej sprawy, bo to też pokazuje ta komisja. Nasza postawa osobista do naszych obowiązków, tu mówię już w tej chwili bardzo szeroko, w sprawie Krzysztofa Olewnika, to co już dzisiaj mogę powiedzieć poprzez przesłuchania prokuratorów. Postawa prokuratora do konkretnej sprawy. Czy... jest zaangażowany, czy chce dojść do prawdy, czy poświęca czas, poświęca zaangażowanie, mając w kontekście sytuację, że został ktoś porwany. Nie wiemy, prokuratorzy nie mieli pewności do 2004 roku, czy Krzysztof Olewnik żyje, czy nie żyje, czyli zakładano, że żyje, więc tu było potrzebne zaangażowanie, tu była potrzebna solidna praca, tu było potrzebne serce do tego, żeby tą sprawę ruszyć. A co spotkaliśmy, co widzimy z tych zeznań tych prokuratorów? Widzimy obojętność, widzimy rutynę, widzimy postawę obojętną, typową, taką niewidzącą problemów drugiego człowieka, niewidzącą problemów rodziny, która przeżywa straszliwą traumę, ale to ja bym poszedł szerzej, bo pan powiedział o jakiejś sprawie kserowania pomocy osobie niepełnosprawnej. Chodzi o naszą postawę każdego z nas, mnie jako polityka, czy będąc posłem, czy ja przyjmuję ludzi, czy ja z ludźmi rozmawiam, czy staram się im pomagać, księdza, lekarza, żołnierza, nauczyciela, każdego w tym zawodzie, który wykonuję. Czy my jesteśmy obojętni w stosunku do innego człowieka, czy staramy się w swojej pracy pomagać innym ludziom. Czyli to jest mój wewnętrzny stosunek do moich obowiązków. A w szczególności stosunek do drugiego człowieka. To, co widzę, to, co dzieje się na naszych oczach, myślę, to jest moje takie prywatne spostrzeżenie, nastąpiło zaburzenie relacji międzyludzkich. My nie czujemy empatii do innych ludzi, nie przejmujemy się losem tych ludzi, wchodzimy w pewną rutynę, wchodzimy w pewną obojętność i te drobne relacje powodują naprawdę zanik tych więzi społecznych, tego poczucia takiej odpowiedzialności, odbioru tego, co robimy, bo z jednej strony piętnujemy innych, że coś nie robią, co powinni robić, a sami w pracy w swoim przypadku zachowujemy się podobnie. Czyli konkluzja jest taka. zacznijmy od siebie wymagać, najpierw od samych siebie, starajmy się być lepszymi prawnikami, politykami, tym wykonywać lepiej tą swoją funkcję czy powołanie, które mamy, i potem poprzez to dobro starajmy się wpływać na innych, żeby inni, widząc, że nie przechodzę obojętnie, w ten sam sposób zachowają się do mnie czy do innych. I w ten sposób spróbujmy tą platformę dobra budować w Polsce, a nie tylko obojętności, rutyny, bo niestety te relacje okazuje się, że pośrednio prowadzą do zabijania, prowadzą do śmierci innych.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo?
Witam, szczęść Boże.
Stanisław z Bydgoszczy, niech będzie pochwalenie ze szczęściu, że Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do tematu tak krótko olewnika.
Tak.
Mówi się, że jest złe ustawodawstwo. Nie może i nigdy nie będzie dobrego ustawodawstwa, o ile w narodzie upadnie moralność. A ponieważ w narodzie moralność upadła, dlatego narody kretynieją umysłowo, fizycznie, ekonomicznie, politycznie i teologicznie. I nie mamy się co w życiu spodziewać, żeby prawo działało. Tyle mam tylko do powiedzenia. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Dziękuję. To jest potwierdzenie tego, co mówiłem przed chwilą. Związek między ustawodawstwem a moralnością. Ja mówiąc o tych relacjach naszych wewnętrznych, to jest właśnie odniesienie do moralności, do tego, jakim ja jestem człowiekiem, jak ja wykonuję funkcję, w jaki sposób się angażuję w to, co robię. To jest właśnie odniesienie do mojego światopoglądu, do mojej moralności. Jeżeli ja wymagam od siebie, mam prawo wymagać od innych, nie przechodzę obojętnie, jestem zaangażowany, to wtedy buduję dobro i wtedy ta moja moralność, to moje zaangażowanie oddziaływuje jednak na ustawodawstwo, bo ja podkreślę, jeżeli jest ustawodawstwo złe, to jeżeli ktoś jest moralny, to wskazuje, że to ustawodawstwo mu przeszkadza być tym moralnym, prawym, uczciwym i wtedy jest impuls do tego, żeby to ustawodawstwo zmieniać, ale jeżeli nie ma właśnie tej postawy takiej pozytywnej, no to wtedy właściwie ustawodawstwo nie przeszkadza, wprost przeciwnie, im ono jest gorsze, tym lepiej mogę funkcjonować, skoro nie stosuję tych zasad moralnych, także za ten głos dziękuję panie Stanisławie, i w całości się z panem zgadzam.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Stanisław z Nowego Targu.
Proszę bardzo, panie Stanisławie.
Nie, no chciałem taką uwagę zwrócić, bo tam ten pan mówił coś na temat Kalisza. Kalisz wiedział i był, i przepraszał, i nadzorował. To jest jego wina główna, bo on winien wysłać takie organy ścigania, które są prawidłowe i zrobią to, co trzeba. I nie można Kalisza bronić w tym przypadku, jak ojciec bronił. To mi się nie podoba. Panem Bogiem.
Dziękuję, panie pośle.
Ja powiem tak, no, ja będę ojca teraz bronił, ponieważ
dziękuję
ja też
bardzo.
Uważam tak jak ojciec, ponieważ panie Stanisławie, my nie osądzajmy kogoś przed przesłuchaniem. Najpierw my mamy tylko relację taką, że on przeprosił za pytanie za co, no, za swoją obojętność w stosunku do tych osób, ale my będziemy słuchali pana posła Kalisza i wówczas zadamy pytanie, będziemy mieli wiedzę po wysłuchaniu rodziny, czego nie zrobił pan Ryszard Kalisz i dopiero wtedy będziemy mogli osądzać, czyli ja mam propozycję generalną. Najpierw poznajmy czyny, poznajmy motywację, a potem osądzajmy, a nie robmy tego ad hoc.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Marek z Brzegu na Dolnym Śląsku. Ja do dyskusji w sprawie funkcjonowania naszego krajowego sądownictwa i tutaj akurat tej poruszanej sprawy sprawiedli państwa olewników. Chciałem powiedzieć, że trudno się spodziewać prawidłowego funkcjonowania w Polsce sądów, skoro wśród sędziów, wśród prawników są osoby, które hańbią ten zawód. Przede wszystkim trzeba by było doprowadzić do jakiejś rzetelnej dekomunizacji w końcu i usunąć po prostu osoby, które nie powinny tam się nawet nigdy znaleźć. Bo to, co opowiada teraz nasz gość na antenie radia, no to po prostu budzi rzeczywiście przerażenie i te informacje z prasy, z telewizji dotyczące innych spraw, no tworzą obraz bardzo, ale to bardzo nieciekawy polskiego sądownictwa. To tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
Panie Marku, pan poruszył też bardzo ważny aspekt, osoby hańbiące zawód prawnika. Pan mówił o sędziach, tu można mówić o prokuratorach. No, słuchając ostatnio prokuratora, dowiedzieliśmy się, że jeden z prokuratorów, który ma postępowanie dyscyplinarne w sprawie takiego rażącego przekroczenia, czy niedopełnienia dokładnie swoich obowiązków, myśmy się o to pytali, 2 lata toczy się postępowanie dyscyplinarne, przeciwko, jest obwinionym w tej sprawie ten prokurator i ku naszemu zdumieniu dowiadujemy się, że ten prokurator zostaje oddelegowany do prokuratury krajowej. No właśnie, to tak jak pan powiedział, to budzi przerażenie. Co jeszcze tutaj jest fatalnego? No, system, w którym, bo to jest ważne, te osoby mają immunitet, i prokurator, i sędzia. I w pierwszej kolejności, żeby stawić zarzuty takim osobom, trzeba przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne i uchylić immunitet. I mamy wiele dowodów na to, że środowisko, ponieważ jest taki system sądownictwa dyscyplinarnego, że sędziów osądzają sędziowie, prokuratorów, prokuratorzy. Mamy takie zjawisko, które jest już opisane w literaturze, że dana grupa broni przedstawicieli swojej grupy i broni tych czarnych owiec, tak jak pan powiedział, osób, które hańbią ten zawód, i jest takie poczucie totalnej niesprawiedliwości w naszym kraju, bo widzimy, a mamy taki przykład, na przykład ministra Sadowskiego, który potrącił osobę na przejściu dla pieszych i tylko dlatego, że był sędzią, chronił go immunitet, i dopiero po iluś tam latach ciężkiej walki można było mu postawić zarzuty, czyli najpierw cofnąć mu immunitet i osądzić go. I myśmy przygotowali taki projekt, który niestety znowu nie uzyskał akceptacji. No to jest dla mnie zatrważające, że nie ma takiej refleksji. Stworzyć taki system, który by doprowadził do tego, żeby sędziów nie sądzili sędziowie, a prokuratorów prokuratorzy, czy innych tam adwokatów adwokaci, tylko żeby stworzyć sądownictwo dyscyplinarne, które już musi funkcjonować, stworzyć sądownictwo dyscyplinarne, które jest niezależne od danej grupy, żeby byli przedstawiciele różnych zawodów i żeby to było spojrzenie takie zewnętrzne, ale dyscyplinarne, które by nie dało podstaw do tego, żeby dana grupa broniła przedstawicieli swojej grupy. No niestety, tak jak w wielu innych przypadkach, i ten projekt nie zyskał akceptacji. Proszę zwrócić uwagę, jako Prawo i Sprawiedliwość mamy szereg takich pomysłów, które zdecydowanie usprawniłyby funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale odbijamy się od ściany pewnych powiązań, pewnych zachowań, pewnych uniemożliwień, żeby te fundamentalne zmiany zrobić. I ja jestem przekonany, żeby gdyby tylko zmienić to sądownictwo dyscyplinarne, nie dochodziłoby do tak rażących sytuacji, o których pan tutaj mówił.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie pośle.
Pani Kazimiera.
Kazimiera, tak, z Niepołomic.
Proszę.
Panie pośle, czy to jest przypadkiem, że tyle było takich zaniedbań, zaniechań? Czy to jest przypadkiem, że ci nieudacznicy byli awansowani, a może tacy byli potrzebni w sprawie, którzy zrobią wszystko, żeby sprawa nie wyszła na jaw? I w moim pojęciu, no to trzeba by dotrzeć, nie tylko ukarać tych, którzy byli wykonawcami tego stanu rzeczy, ale dotrzeć do tego szefa głównego. I tam nie chodziło tylko o okup, bo przecież okup dostali. I po otrzymaniu okupu uśmiercili swoją ofiarę. Znęcali się nad tym człowiekiem. Panie pośle, tam chodziło o bardzo wielkie pieniądze. A czy pana posła Ziobro to tak dręczą bez powodu? I dręczy go jakiś rolnik albo rzemieślnik? No przecież wiadomo, kto ma wpływ na tok spraw. Panie pośle, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, ale w mojej wiedzy tam mi się gdzieś plącze, że były telefony, że sprawę tą skierowano na drogę samouprowadzenia wykonaniem na bilingu zapisu, jakoby właśnie syn państwa Olewników dzwonił do rodziny i porozumiewał się z tą rodziną, a potem dopiero rozpropagowano takie wiadomości, że go tu i tam widziano. Panie pośle, a kto miał dostęp do urządzeń i takie urządzenia, żeby można wykonać zapis na bilingu rodziny Olewników, jakoby z telefonu syna były przeprowadzane rozmowy? Przecież to nie zrobił szewc ani jakiś pastuch, tylko no wiadomo, kto to mógł zrobić. Panie pośle, a jeszcze jedna rzecz. Wcześniej i w tych latach również funkcjonowała taka sprawa zawyżonych rachunków telefonicznych, gdzie ludzie samobójstwa popełniali, jak otrzymali rachunek za taką linię 700 i inne rozmowy międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. W krakowskim sądzie okręgowym zapadł wyrok. Jeśli pan poseł byłby zainteresowany, to ja mogę podać, no oczywiście nie na antenie, sygnaturę, akt sprawy. Przed paru laty to było, gdzie udało się udowodnić, że rachunek, który Telekomunikacja Polska wystawiła ówcześnie na 19 tysięcy z hakiem za miesiąc, za tą linię 700 i inne rozmowy, nawet do sieci kablowej telekomunikacji, gdzie numery były zastrzeżone, udało się w przewodzie dzięki olbrzymiej dokładności i pracy pani mecenas, przy pomocy oczywiście jeszcze innych ludzi, prawda, bo musi być współpraca między adwokatem a stroną, prawda? I oczywiście olbrzymiej pracowitości pani sędzi udało się udowodnić, że to był zapis rozmów, które nigdy nie były wykonane. Czyli sprawa tych rachunków myślę, żeby się łączyła ze sprawą państwa Olewników. Olbrzymie pieniądze spółki, które sprzedawały usługi. Tyle mi się udało ustalić. Bo tam pomagałam troszkę w tej sprawie.
Panie Kazimierzu, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc tak, pani Kazimiera poruszyła kilka wątków. Pierwszy, czy to był przypadek? Otóż, pani Kazimiero, szanowni państwo, przypadek to jest tylko wówczas, kiedy następuje jednostkowo, ewentualnie coś się powtarza, wtedy możemy mówić o przypadku. Tutaj w tej sprawie nikt nie wierzy w przypadki. Skoro nie było przypadków, to tu były jakieś celowe działania. Po to jest właśnie ta komisja, po tym między innymi zostaliśmy powołani, aby wykazać, jakie tu było to spoiwo, co było tym czynnikiem, który powodował właśnie nie przypadki, tylko celowe działania, bo tu nagromadzona ilość spraw, tych, jak pani to nazwała, przypadków, jest tak nieprawdopodobna, że właśnie ta ilość powoduje, że to nie możemy mówić o przypadkach, tylko o celowym działaniu, celowym zaniechaniu. My mamy pewne podejrzenia, ale ja nie chciałbym ich jeszcze mówić na antenie Radia Maryja, ponieważ chciałbym, abyśmy umieli te podejrzenia nasze zweryfikować z materiałem dowodowym, a w szczególności zeznaniem niektórych osób. Pani też tu poruszyła tą kwestię, że tu były w tle były duże pieniądze. Tu jest taki jeden wątek, jest on w tej chwili badany, czy tu nie było kwestii przejęcia majątku. Wiemy, że rodzina państwa Lewników to jest firma prywatna, to jest dosyć duży kapitał i tu są pewne podejrzenia, że ten okup, który był stosunkowo niewysoki jak na możliwości tej osoby, był tylko pewnym pretekstem, a tu były działania podejmowane, żeby przejąć część majątku, więc no, ten wątek jest tutaj badany, ale on jest w tej chwili również badany, dlatego ja nie mogę nic szerzej na ten temat powiedzieć. Na temat tych rachunków zawyżonych pani poruszyła sprawę, którą też się kiedyś interesowałem. Otóż były nawet grupy przestępcze, które dokonywały pewnych działań, tak jak pani mówi, to były potworne rachunki, kilkunastotysięczne, które w ten sposób wyłudzały pieniądze, podłączając się pod różnych abonentów, bo to były różne przypadki. Nie znam tego przypadku krakowskiego, ale tam, gdzie są pieniądze, tam pojawiają się przestępcy i oni robili różne rzeczy, właśnie takie połączenia z tymi liniami 700. Problem na czym polegał, że ktoś, kto miał telefon, otrzymywał taki rachunek i zasada jest taka, że trzeba zapłacić, prawda, a dopiero potem w sądzie walczyć. I to, co pani mówiła, dzięki, to jest przykład pozytywny pani sędzi, która swoją pracowitością doprowadziła do dobrego orzeczenia, aktywność pani mecenas, to pokazuje, że można było tą sprawę zakończyć dobrym wyrokiem sądowym, ale mówię, tam gdzie są pieniądze, tam się pojawiają przestępcy i takie rzeczy miały miejsce, ale problem polega na tym, że ci ludzie musieli najpierw płacić. Były egzekucje prowadzone, a dopiero po latach dochodzili do sprawiedliwości. Ale jakim wielkim kosztem, jakim wyrzeczeniem. Ja tutaj na marginesie powiem, jaki wielki dramat przeżywają polscy przedsiębiorcy w sprawie opcji walutowych, bo mi się tak jakoś od razu nasunęło do tego. Myśmy przygotowali taki projekt, ponieważ system bankowy dzisiaj polega na tym, że najpierw jest tytuł egzekucyjny, najpierw zapłać, wyegzekwujemy, a potem dochodź prawdy. W sprawie opcji walutowych myśmy chcieli wprowadzić taki system, który jest powszechnym systemem sądowym, że jest spór, sąd rozstrzyga spór i w wyniku rozstrzygnięcia dopiero dochodzi do egzekucji, czyli daliśmy tą prawną możliwość polskim przedsiębiorcom, żeby w sądzie dochodzili swoich spraw bez widma natychmiastowej egzekucji tych tytułów, a przypomnę, że kwestia opcji to była wykorzystanie sytuacji monopolistycznej banków, które podstępnie czy niepodstępnie w różny dziwny sposób namawiały przedsiębiorców, żeby podpisywali opcje, wiedząc, jaka będzie reakcja rynku i narażając ich na potworne tutaj pułapki, potworne koszty. No i z czym się spotkaliśmy w Sejmie? No tym, że Platforma, która mówi, że tyle chce dobrego dla przedsiębiorców, to mówi, tu nie wyrażamy zgody. Wyraźnie widać, że broni banków, a nie polskich przedsiębiorców. Tak jakoś mi się skojarzyło, proszę
ojca. I innych przedsiębiorców.
Tak mi się skojarzyło.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jadwiga z Podlaskiego. Panie pośle, ja wiem, że należy ludzi... Jestem, jakby mam sporo szacunku dla pana, że pan nie ocenia ludzi wcześniej niż na to są dowody. Natomiast pan Kalisz, to od razu po śmierci pani Blidy oskarżył... Krzyczał do pana Ziobry, że on jest za to winien. To jest raz. Po drugie, chciałam też powiedzieć, że ja oglądam w miarę wszystkie komisje, ale chciałam powiedzieć, że jak jest ta komisja do spraw nacisku przeciwko Ziobrze, ta komisja, to proszę zauważyć, że TV Info cały czas robi przerwy. W pół zdania przerywa. To jakąś komisję, to nie komisję, tylko tą konferencję prasową podaje. I to potem zaprasza mądrych ludzi, żeby komentowali tą konferencję. I waszą komisję też kilka razy była przerywana. Chociaż ta ostatnia, no to była do 16 w miarę dobrze. Ja bym bardzo prosiła, żeby jednak PiS zadbał o to, żeby popatrzył, co się dzieje, co my możemy oglądać. Bo według mnie to właśnie jest tamtą komisję do spraw nacisków, to tak przerywają, że się niczego nie można zorientować. To ja miałabym taką do pana prośbę i też bym prosiła, żeby PiS też w czasie trwania komisji nie urządzała konferencji prasowych. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Za ten głos. Powiem tak, kilka ważnych spraw. Relacja Kalisz-Blida. No, pani dotknęła kluczowej rzeczy, którą niestety my się całkowicie z panią zgadzamy. Bo otóż sprawa Blidy, bo pani poruszyła te wszystkie trzy komisje, które dzisiaj działają. Sprawa Blidy. Tam był fakt następujący. Wchodzi ABW, pani Blida popełnia samobójstwo. I co się dzieje? I jaka jest teza postawiona przy powołaniu tej komisji? Otóż brutalny atak polityczny lewicy, właśnie pan Kalisz, w tego samego dnia przedstawiciele lewicy w polskim parlamencie zarzucili ministrowi Ziobro, że ma krew na rękach. Że od razu postawiono tezę, że Blida została zaszczuta przez Prawo i Sprawiedliwość, że były naciski i że wszystkiemu winien jest Zbigniew Ziobro. I to jest właśnie klasyczny przykład oskarżeń o charakterze politycznym, ale które mają wymiar dużo szerszy niż polityczny. Po to się później powołuje komisję, żeby to udowodnić. I teraz zderzenie z faktami, dlatego ja będę się zawsze upierał, że najpierw poznajmy fakty, a potem próbujmy z faktów wyciągać wnioski. Będę bronił swojej postawy, bo ja nigdy nie chciałbym być Ryszardem Kaliszem czy politykami tego typu, którzy najpierw oskarżają, a potem okazuje się, że z tych oskarżeń nic nie jest faktem. Przejdę do oceny tego, co już zostało zrobione w sprawie komisji Barbary Blidy. Bo ta komisja już dawno powinna w moim odczuciu się zakończyć. Dlaczego? Ponieważ tezę polityczną postawiono i wszyscy prokuratorzy, którzy byli przesłuchiwani w tej sprawie, a też przysłuchuje się pracy tej komisji, powiedzieli krótko i zwięźle. Nikt na nas nie wpływał, abyśmy dokonywali takich czy innych czynności. Były przesłanki procesowe, aby pani Blidzie postawić zarzuty. Wszyscy pod przysięgą to złożyli, tu nie ma żadnych wątpliwości. Czyli w sposób procesowy zostało udowodnione, że nie było żadnych nacisków, że nie było żadnej roli ministra Zbigniewa Ziobry. Ale problemem jest cały czas ta teza postawiona. Proszę przeczytać, jak państwo nie wierzycie, proszę przeczytać uzasadnienie do powołania tej komisji. Teza, wyrok polityczny został wydany, tylko problem dzisiaj polega na tym, że nie ma żadnych dowodów na tę tezę i dla mnie ta komisja już dawno powinna zakończyć pracę i powiedzieć, teza jest nieprawdziwa, przepraszamy Zbigniewa Ziobrę, przepraszamy Prawo i Sprawiedliwość za fałszywe oskarżenia. Druga sprawa, kwestia przekazu telewizyjnego z komisji. Ja bardzo serdecznie dziękuję za ten sygnał, że pani po pierwsze ogląda, po drugie, że w tym czasie, szczególnie w Komisji do Spraw Nacisków, ona jest bardzo mocno przerywana. Ale ja pani też powiem z relacji, którą znam od dziennikarzy. Ponieważ dziennikarze bardzo szybko się zorientowali, że ta komisja to ma już zupełnie wymiar polityczny, ta komisja niczego nie ustala, tylko to jest próba wyszukiwania, nieudolna próba wyszukiwania na bardzo niskim poziomie i merytorycznym, i politycznym. Tak jak pani mówi, tego się nawet nie da oglądać, tego się nie da słuchać, w jaki sposób, szczególnie tam poseł Karpiniuk się odzywa, który dzisiaj prowadzi, wcześniej poseł Czuma, ale ta komisja musi mieć taki charakter, bo tam tezę już typowo polityczną postawiono. Tam nie było już żadnych faktów, a tezy zostały postawione, że były naciski. Teraz jest szukanie czegoś, czego nie ma, jest frustracja, ponieważ ta komisja już pracuje nie tak jak nasza, powiedzmy 4 miesiące, ta komisja pracuje już 1,5 roku i niczego nie ustaliła, niczego nie zbadała, tam nie ma nic po prostu w tej komisji i tworzy się taki teatr, który już ludzie nie chcą oglądać i same telewizje doszły do wniosku, że już nie ma co pokazywać i dlatego starają się tej komisji nie pokazywać. Nasza komisja ma zupełnie inny charakter, to nie jest komisja polityczna, to jest komisja, która pokazuje, opisuje czy odsłania, tak jak ładnie ojciec nazwał, kurtynę funkcjonowania organów ścigania, czyli tych organów, które do tej pory były za tą kurtyną, były owiane tajemnicą, tam nic nie wychodziło na zewnątrz, co się wewnątrz dzieje. No, dzisiaj mamy tą okazję oglądać, ja mam okazję od środka czytać akta, słuchać zeznań. Państwo macie możliwość publicznego uczestniczenia w tych przesłuchaniach świadków i możliwość zaznania zaznajomienia się z tej sprawy. Ja się cieszę, że ona jest w miarę szeroko pokazywana, ale też się obawiam i nie chciałbym takiej sytuacji, w której, ponieważ zaczyna być ten obraz bardzo fatalny, że nagle z kolei media gdzieś uznają, że ten obraz jest zbyt fatalny, żeby ludzie jednak nie wszystko mogli zobaczyć i ona będzie przerywana, gdzieś będzie w godzinach nocnych pokazywana, bo ja z kolei chciałbym, aby nasi obywatele, nasze społeczeństwo mogło naprawdę śledzić obrady tej komisji, bo już widzimy obraz prokuratury, ale szykuje się coś znacznie gorszego. Szykuje się obraz funkcjonowania w tej sprawie policji. To zapewniam Państwa będzie jeszcze bardziej szokujące, dużo bardziej szokujące niż to, co zaobserwowaliśmy w sprawie prokuratorów, a to, co już zaobserwowaliśmy, też wywołuje już nie tylko zdumienie, ale i przerażenie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz Zatwocka. Akurat tak się składa, że za chwilę będę przejeżdżał przez miasto Drobin, więc z tematem to się wiąże, a do pana posła takie dwa pytania. Tu kilka razy odnosił się do niemożności, kiedy platforma coś blokuje, czegoś nie można zrobić. Tu chciałoby się tylko powiedzieć, że no jeśli oddaje się, jeśli PiS oddaje w ten sposób władzę, no to teraz oczywiście można tłumaczyć, dlaczego tak się stało, ale też można powiedzieć, trudno teraz mieć pretensje, zastrzeżenia, że ktoś czegoś nie da zrobić. No, doceniając cały ogromny wkład w wyjaśnianie tej sprawy, jednak no, trzeba powiedzieć, że no, było tej władzy nie oddawać i przeprowadzać reformy, które planowano przeprowadzić. A następna sprawa to jest taka uwaga, że dopóki, tak mi się wydaje, prokurator czy ktoś odpowiedzialny będzie mógł tłumaczyć swoje błędy jakimiś zbiegami, procedurami, zbiegami okoliczności, dopóki nie będzie można postawić komuś zarzutów za to, że skutki jego działań no, wyszły tragicznie, no to chyba takie sprawy po prostu będą się powtarzać, jeśli ktoś może położyć akta pod cieknącą rurą, czy ktoś może wysłać samochód z aktami i to zginie i może się z tego wytłumaczyć procedurą, no to sami widzimy, że dopóki to będzie, no to wręcz się no, otwiera ścieżkę dla takich działań. Bardzo dziękuję za możliwość wycenia.
Dziękujemy panu, szczęść Boże. Pozdrawiam przy tej okazji wszystkich kierowców. Życzymy bezpiecznej podróży.
Sam muszę powiedzieć, jako kierowca bardzo często słucham Radio Maryja, szczególnie jak jadę do Warszawy, a ja już też późno w nocy, do późna słucham rozmów niedokończonych i muszę powiedzieć, że nigdy nawet mi się oko nie przymknęło. To jest bardzo, bardzo pozytywne i również pozdrawiam wszystkich kierowców. Ja też niedługo będę wracał z Torunia. Pan poruszył dwie ważne rzeczy. Kwestia oddaliśmy władzę, nie dokończyliśmy reform, tylko ja byłem w środku, muszę panu powiedzieć, że wiele tych spraw, bo gdybyśmy mieli sytuację ustabilizowaną wewnątrz koalicji, to na pewno, niech mi pan wierzy, władzy byśmy nie oddali.
Podobno nigdy nie ma takich optymalnych warunków.
To nie chodzi, żeby były optymalne, ale ja państwu powiem tak, ale jeżeli tego typu reformy były blokowane wewnątrz koalicji, no to w tym momencie dopiero ludzie nie rozumieją, jak to, no, my proponujemy reformy, ich nie wprowadzamy. A tak niestety się działo. Wiele tych reform było blokowanych przez naszych koalicjantów. Powiedzmy sobie szczerze, ta koalicja była koalicją jedyną, która wówczas mogła funkcjonować w parlamencie, ale to nie była koalicja ideowa co do określonych celów. To była raczej koalicja wynikająca z braku możliwości innych, ale to nie była koalicja ideowa, bo kiedy jest koalicja ideowa, to wtedy można reformować państwo. Wtedy jest przekonanie, że ma to sens, że można to robić, że mamy wsparcie. Tu były targi, tu były handle, tu były rzeczy, które nie powinny się zdarzać w polityce i stąd było to przekonanie, że po prostu dalej w ten sposób się nie da rządzić, no bo jeżeli wewnątrz są tarcia, to cała energia idzie w tą strukturę wewnętrzną i nie dochodzi do wewnątrz do ustalenia, żebyśmy pokazali, że coś chcemy robić. No to jest samo niszczenie się tego typu struktur koalicyjnych. No i nie jest to pierwszy rząd polski, nie ostatni, który przez tarcia koalicyjne się rozpada, ale to już zostawmy historii. Ja też żałuję, że nie udało się tego zrobić dłużej, bo rzeczywiście można byłoby szereg rzeczy popchnąć w Polsce i zmienić. Dzisiaj mamy, zgadzam się z panem, mamy zdecydowanie gorzej, ale ja cały czas wierzę, że uda nam się takie ważne rzeczy dla Polski przeprowadzić, nawet i w tym parlamencie. Później pan mówił o tej odpowiedzialności prokuratorów, że właśnie w momencie, kiedy oni, czy osób, które występują w tej sprawie, dopóki nie będzie takiej odpowiedzialności karnej czy dyscyplinarnej, to ten przykład będzie takim negatywnym dla innych, którzy widząc tą bezkarność będą mogli robić inne rzeczy. Otóż panu powiem, że coś się zmieniło jednak. W tej sprawie stawiane są zarzuty policjantom, czyli osobom, które do tej pory były bezkarne. W tej sprawie toczy się bardzo intensywne śledztwo. Z informacji, które mamy, to śledztwo ma charakter rozwojowy, czyli krótko mówiąc, przekładając na taki prostszy język, należy się liczyć z możliwością stawiania zarzutów innym osobom i to musi być wyciągnięta odpowiedzialność w każdym wymiarze w tej sprawie, bo to leży w interesie naszego państwa, w interesie wymiaru sprawiedliwości, żeby pokazać, że nie ma pobłażania do tego typu zachowań, bo w wyniku tych zachowań, szeregu zachowań, na wielu płaszczyznach i przez wielu funkcjonariuszy zginął człowiek. I tu trzeba sobie jasno powiedzieć, musi być ta odpowiedzialność, bo gdybyśmy w tej sprawie tej odpowiedzialności, nie udało się tej odpowiedzialności tutaj doprowadzić do tej odpowiedzialności, no to byłaby to wielka porażka już nie tylko komisji, nie tylko parlamentu, ale całego wymiaru i naszego państwa. Myśmy już rozmawiali wcześniej na antenie o tym, że w naszym dobrym interesie, dobrze pojętym interesie naszego kraju jest to, aby przywrócić wiarygodność i zaufanie do tych organów, ale to też nie jest rola tylko polityków, to jest również rola tych osób, które w tym wymiarze, w tych organach pracują. To jest zaangażowanie się dzisiaj tych wszystkich uczciwych policjantów, uczciwych prokuratorów, żeby mieć tą zdolność do samooczyszczenia, do pokazania, że jeżeli nawet były takie zjawiska, to one już dzisiaj nie mogą mieć miejsca, że musi być inaczej i myślę, że efektem pracy tej komisji również będą takie wnioski zmierzające do zmiany systemu, usprawnienia tego systemu, zmiany ustawodawstwa na tyle, żeby tą wiarę polskiemu społeczeństwu przywrócić.
Panie pośle, już w pół do 12 podsumowujemy.
Tak.
Jeżeli mogę, następne posiedzenie ustalone na stronie internetowej nie znalazłem.
Już mówię. Następne posiedzenia mamy w przyszłym tygodniu. Mamy w czwartek posiedzenie zamknięte, gdzie będziemy dosłuchiwali prokuratorów, którzy mówili, że nie wszystkie informacje mogą przekazać w trybie jawnym. Dwóch będzie prokuratorów, którzy mieli takie zastrzeżenie, a w piątek będzie pani prokurator, która wcześniej nie mogła przybyć, więc będziemy ją słuchać. Jak państwo widzicie, nawet jest Sejm i będziemy mieli dwa dni przesłuchań tutaj świadków. To pokazuje ogromną determinację komisji. My nie liczymy czasu. Będzie tydzień w lipcu, gdzie będziemy trzy dni z rzędu słuchali już wtedy funkcjonariuszy policji. Do przerwy wakacyjnej mamy taki ambitny plan przez jeszcze wielu przesłuchań, także proszę ojca, za miesiąc, czyli pod koniec koniec lipca mogę powiedzieć, że podwoi się ta liczba tych posiedzeń i to pokaże tą intensywność tej pracy. Naprawdę jest pełna determinacja z naszej strony, żeby sprawę wyjaśnić. Chcemy w takiej dynamice tej procesowej doprowadzać do tych przesłuchań. Z każdego przesłuchania mamy większą wiedzę, dochodzą nowe dokumenty, dochodzą nowe akta i to powoduje, że zgodnie stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie ten harmonogram przeprowadzić, aby zdążyć do końca bieżącego roku z wyjaśnieniem wszystkich wątków i okoliczności. Mam głęboką wiarę, że to wielkie zaangażowanie, praca, tak finalnie nawet górnolotnie mówię, że śmierć Krzysztofa Olejnika nie pójdzie na marne, że uda nam się tą wielką tragedię tej osoby, rodziny, jakby spowodować, że z tej śmierci, z tej tragedii wypłynie dobro, że uda nam się. Ja mam głęboką wiarę w to, że uda nam się zmienić, pokazać to zło, nazwać je, bo to jest ważne, żebyśmy umieli złem nazwać, żebyśmy umieli napiętnować i żebyśmy z tego zła umieli wyciągnąć wnioski poprzez zmianę zachowań własnych, poprzez zmianę systemu, przepisów, żeby w przyszłości już do takiej tragedii nie było.
A ma pan w pamięci któreś z tych posiedzeń, które jakoś tak szczególnie na panu zrobiło wrażenie?
Ja powiem każde przesłuchanie, bo ja najpierw myślałem, że pierwszy prokurator ogromnie negatywne wrażenie na mnie wywarł, że to był przypadek, ale każde następne przesłuchanie tych prokuratorów, którzy pokazywali z tych przesłuchaniach właśnie swoją obojętność, swoją rutynę, swoje takie brak zaangażowania, to wywołuje u mnie wielki wstrząs, bo ja myślałem, że ja nie myślałem, że jest tak źle, powiem szczerze. Ja myślałem, że mogą się zdarzać, jak w każdej społeczności, lepsi, gorsi, ale nie myślałem, że to tak gremialnie, fatalnie wygląda to funkcjonowanie policji, że nadzór, przepraszam, prokuratury.
W tej konkretnej sprawie, którą zajmujecie się, tak?
Że ten nadzór jest fikcją. Naprawdę robi to przygnębiające wrażenie, bo ja jestem z wykształcenia prawnikiem, interesuję się tą problematyką wymiaru sprawiedliwości. I miałem wewnętrzne przekonanie, że jest lepiej, a rzeczywistość jest dużo gorsza niż wyobrażenia i to pokazuje, że czeka nas nie tylko w tej komisji, czeka nas ogromna, wielka praca nas wszystkich, żeby ten stan zmienić, ale to, co wydaje mi się jeszcze wielkim plusem tej pracy tej komisji będzie to, że społeczeństwo nie będzie już obojętne wobec pewnych zachowań dotyczących prokuratorów, policjantów, że będzie miał ja myślę, że to da taką wewnętrzną siłę, żeby walczyć z tymi patologiami i da też wewnętrzną siłę w policji i w prokuraturze, żeby zwalczać te nieprawidłowości, bo już dzisiaj nikt nie może mieć pewności, że ta sprawa nie zostanie ujawniona i pokazana kiedyś w przyszłości, że nie ma tematów tabu, że również mogą być sprawy nieprawidłowości prokuratury i policji ujawnione publiczne, co do tej pory praktycznie się nie zdarzało. Czyli jest to przekroczenie pewnej takiej bariery, kolejnej w Polsce bariery.
Pytanie, w imię czego mam zdradzić, prawda?
Myślę, że powinniśmy głęboko w imię czego mam zdradzić, właśnie w imię tego, żeby ktoś inny nie zginął. Żeby nie przechodzić obojętnie, żeby jednak złopiętnować i wyplenić, bo jak my będziemy obojętnie wobec zła przechodzić, no to zło, tak jak kwas, jak pesz, będzie się rozpleniało, będzie wszechobecne, i jest pytanie, czy chcemy żyć w takim środowisku, czy każdy z nas uważa, że powinniśmy robić wszystko, żeby w takim środowisku nie żyć.
Jest siły tyle w narodzie?
Musimy mieć siłę, proszę ojca, ja, moja żona zawsze ze mnie się śmieje, że jestem takim niepoprawnym optymistą, ale ja uważam, że tylko chęć i wiara są w stanie zmienić rzeczywistość, zmienić świat, bo jeżeli ja przychodzę obojętnie wobec zła, to de facto ja to zło akceptuję.
Bo tak mówię dlatego, że nieraz ludzie mogli powiedzieć, że patrząc na to wszystko i nawet na to, co dzieje się prawda, na tej komisji, nie to co wy robicie, ale te zeznania, że to aż tak jest zagmatwane, czy jesteśmy w stanie się z tego wyrwać, przeciwstawić się temu, czy przełamać te różnego rodzaju powiązania, tą matnię taką.
Musimy próbować. Bez próby rozwiązania to matnia będzie matnią, zło będzie złem. To jest jedyna postawa prawidłowa. No, próbować zmienić. Na tyle je potrafię. Inni mogą osądzić, czy zrobiliśmy wszystko, czy nie zrobiliśmy wszystko, ale my musimy mieć postawę chęci zmian, chęci wypleniania zła. I ja się cieszę, że taką postawę mają wszyscy członkowie komisji. To mnie buduje i mam głęboką wiarę, że jeżeli uda nam się wspólny, co będzie też ewenementem, wspólny protokół, wspólne spostrzeżenia, wspólne wnioski sporządzić, ponieważ tutaj mamy ugrupowania, które są w parlamencie, to będzie wewnętrzna siła parlamentu, żeby jeszcze do końca kadencji nastąpiły te zmiany. To jest ta moja głęboka wiara, że ta praca ma sens, bo w każdym innym przypadku można by powiedzieć, to po co to wszystko? No po to, żeby jednak będę upierał się, żeby to zło wyeliminować.
Mam nadzieję, że wtedy nie będzie żadnych tematów zastępczych, kiedy będzie już sprawozdaniem. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Andrzej Mikołajdera.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Wszystkim życzę spokojnej, dobrej nocy.
Dziękuję. Szczęść Boże. A dzisiaj temat prac Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika.